Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Szanowni Państwo, otrzymaliśmy zaproszenie w bardzo ciekawe miejsce do Centrum Wiedzy i Nowych Technologii imienia Jana Pawła II. Ale zdziwią się Państwo, nie jest to żadne z uniwersyteckich miast naszego kraju, tylko maleńka wioska w gminie Kobyla Góra, niedaleko Ostrzeszowa. Drodzy Państwo, wygląda to niemal jak z amerykańskiego filmu sensacyjnego. W małej wiosce ukryte, tajne laboratorium w niepozornym, szarym domku. Oczywiście pięknym z zewnątrz, ale niczym się nie różniący od zwyczajnych wiejskich zagród. Rozmawiam z gospodarzem tego miejsca.
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Duczmal i jesteśmy w Parzynowie. W sumie tu jest wiele takich ciekawych miejsc. Parzynów to najwyższa miejscowość w całej Wielkopolsce. Także tu są różne ciekawe wzniesienia, można powiedzieć wzgórza, Czepnicko-Ostrzeszowskie. Patrząc na mapę geograficzną Wielkopolski czy Polski, to od Gniezna poprzez Poznań, Jarocin, Pleszew, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Kępno, to tutaj w Parzynowie mamy najwyższe wzniesienie w całej Wielkopolsce, bodajże 284 metry nad poziom morza. Najwyższe wzniesienie w całej Wielkopolsce. I tutaj na tym wzniesieniu, to pewnie dla wielu będzie znana informacja, jest krzyż wzniesiony z okazji wielkiego jubileuszu. Myśmy to postawili w 1999 roku.
Panie Piotrze, nim przejdziemy do opowieści, co się znajduje w tej chwili w Centrum Wiedzy i Nowych Technologii, proszę powiedzieć, jak to się zaczęło? W ogóle skąd się wzięła Pana pasja?
Pasja wzięła się z dzieciństwa, bo tutaj na wsi ja mieszkałem, tu mieszkali moi rodzice, moja babcia, tu było przepiękne niebo, tu były takie gwiazdy widoczne nocą, że to było coś niesamowitego, bo musi być coś, co zachwyci i tutaj to nocne niebo zachwycało. Myśmy otrzymywali różnego rodzaju takie mapki nieba, potem szukaliśmy na tym niebie i stamtąd właśnie wzięło się to zainteresowanie obserwacjami, zainteresowanie astronomią. Niebo było przepiękne, nie było świateł. Tutaj w Parzynowie prąd pojawił się pod koniec lat 60., także było całkowicie ciemno. Teraz troszeczkę to się zmieniło na niekorzyść, niestety, ale i tak jest dobrze.
Nazwa sugeruje rzeczywiście jakiś poważny instytut naukowy. Kiedy powstało centrum i jakie są jego cele?
Centrum, to jest długa historia w ogóle, skąd to się wzięło i dlaczego to powstało, to trzeba byłoby właśnie powrócić do tego 99 roku, kiedy z okazji wielkiego jubileuszu postawiliśmy tutaj w Parzynowie 20-metrowy krzyż na tym najwyższym wzniesieniu. To było dokładnie 7 maja 99 roku, pamiętam to dokładnie, bo za 2 dni była komunia mojej córki. Potem upamiętniliśmy to wydarzenie takim wspaniałym medalem, który wykonał profesor Józef Stasiński. Pojechaliśmy do Rzymu, mieliśmy niesamowite szczęście spotkać się z Janem Pawłem II. Między innymi ze sobą wzięliśmy takie błogosławieństwo dla tych, którzy to dzieło realizowali, no i dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają, modlą się. I to było pierwsze takie dzieło, które tutaj wykonaliśmy. To wtedy jeszcze nikt nie myślał o żadnym tam centrum, innych jakichś takich kwestiach. Za rok pojawiło się kolejne takie dzieło, w którym uczestniczyliśmy. To było akurat dla ojca Jana Góry. Na polach lednickich, tam gdzie jest ta ryba, pracowałem wtedy w firmie Trasko Stal, wykonaliśmy dzwonnicę tysiąclecia. To był ten przełom milenijny. I to było to drugie dzieło, które zostało wykonane. I znowu w 2000 roku byliśmy w Rzymie. Ojciec Jan Góra nie wiedział, jak się zrewanżować nam za pomoc tej realizacji i dał mi jego książkę z takim wpisem: Panie Piotrze, dziękuję, że Pan mnie nie opuścił. Dzwonnica stoi. I potem dodał, że to będzie przepustka w Rzymie, Watykanie. I rzeczywiście, znowu mieliśmy okazję spotkania się po raz drugi z papieżem Janem Pawłem II. I papież na to tak spojrzał, pobłogosławił oczywiście i powiedział: ale zróbcie coś dla ludzi. no bo wtedy był taki okres, że budowano te różnego rodzaju jakieś takie upamiętniające Jana Pawła II dzieła, zróbcie coś dla ludzi. I potem w rozmowie z księdzem kardynałem Dziwiszem tak wyszło, żeby coś takiego edukacyjnego. No i wtedy właśnie zrodził się ten pomysł, żeby takie centrum edukacyjne tutaj na tej wiosce, z dala od większych ośrodków naukowych, coś takiego zrobić. Wtedy, w 2000 któryś rok. Natomiast cała taka koncepcja już pełna, jak to ma wyglądać, że to mają być takie kwestie związane z fizyką, z astronomią, to jest 2008 rok, 2009 rok. Wtedy wystąpiliśmy do gminy o pomoc w realizacji tego tematu, bo chcieliśmy tu pewne rzeczy budować. Potem się okazało, że nie można budować z różnych względów, że to plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia i dlatego jesteśmy tu, bo chcieliśmy być zupełnie w innym miejscu, tutaj w Parzynowie, ale na takiej górce nieopodal, ale się nie dało. No i jesteśmy tutaj i cieszymy się, że przynajmniej mamy dobrą siedzibę.
A co to za miejsce jest?
To miejsce to jest mój dom rodzinny. Tutaj mieszkali moi rodzice, mieszkała moja babcia. W 2014 roku zmarł ojciec, mama wcześniej. No i myśmy się zastanawiali, co z tym fantem zrobić. I przeznaczyliśmy to na stowarzyszenie, na Centrum Wiedzy i Nowych Technologii Jana Pawła II. No dom jest stary, ma ponad 100 lat, 120 lat. Ta część, w której jesteśmy. No ale to troszeczkę przeprojektowaliśmy, znaczy moja córka, która jest architektem, zrobiliśmy tutaj, jak to się mówi, space, przestrzeń, bo to było bardzo niskie. No tak kiedyś budowano, belki drewniane, no teraz jest tutaj bardzo, można powiedzieć, wysoko, jest czym oddychać. No i to jest ta nasza mała sala seminaryjna, ona może pomieścić 20 parę osób. Tam za ścianą mamy obecnie taką salę z teleskopami, a docelowo tam będzie część muzealna, bo mamy przepiękne tutaj zbiory, o których możemy ewentualnie porozmawiać później. A teraz remontujemy obiekty gospodarcze, czyli stodoły, chlewy i to już jest praktycznie ukończone i tam będą duże pomieszczenia, gdzie pomieści się sporo osób.
Jak Państwo słyszą, rzeczywiście niedaleko nam od filmów sensacyjnych. Wyobraźmy sobie pustynię w Nevadzie czy w górach gdzieś amerykańskich, a tam ukryte tajne laboratoria. Panie Piotrze, termin określający Waszą działalność, wiedza i nowe technologie, jest to tak szeroki zakres. Czy to rzeczywiście wszystko Was interesuje?
Rzeczywiście wiedza to jest bardzo obszerne określenie, które obejmuje i nauki czysto takie techniczne i ścisłe, jak matematyka, fizyka, astronomia. Nas generalnie interesuje wszystko. Ludzie, którzy tworzyli to Stowarzyszenie Centrum Wiedzy i Nowych Technologii, mają różne zainteresowania. Żeby w ogóle założyć stowarzyszenie, to nie trzeba dużo osób, to wystarczy tam teraz jeszcze mniej, ale wtedy kilkanaście osób i to byli bardzo młodzi ludzie. Młodzi ludzie, lekarze, fizycy i matematycy. To w zasadzie był rocznik mojego syna. Tacy ambitni ludzie, ambitni młodzi ludzie, którzy pokończyli uczelnię i gdzieś tam się rozjechali, bo większość pracuje niestety za granicą z różnych powodów. I to też ich impuls był, żeby wejść w naukę. Ich też oprócz tej normalnej takiej pracy, będąc lekarzami czy matematykami, ich interesowała też na przykład fizyka. I wtedy po raz pierwszy w 2014 roku nawiązaliśmy współpracę z CERN-em w Szwajcarii, czyli Centrum Badań Jądrowych, to Europejskie Centrum Badań Jądrowych.
Koło Genewy.
Tak, koło Genewy. Pojechaliśmy tam, zobaczyliśmy, co tam się dzieje, ten wielki zderzacz hadronów, gdzie odkryto w 2012 roku tak zwaną, w cudzysłowie oczywiście to mówię, boską cząstkę bozon Higgsa. I to był ten kierunek, jaki sobie wyznaczyliśmy, nauki ścisłe, czyli fizyka, matematyka, no i astronomia oczywiście. Astronomia ze względu na to, że te zainteresowania z lat dziecięcych pozostały, no i zaczęliśmy w tym kierunku działać. Aczkolwiek w stowarzyszeniu mamy ludzi, którzy są humanistami, między innymi współzałożycielem CWINT-u, to jest skrót Centrum Wiedzy i Nowej Technologii imieniem Jana Pawła II, w skrócie CWIND, jest ksiądz Jan Stachowiak. Obecnie emerytowany już ksiądz, który mieszkał w Ostrowie Wielkopolskim, ale osoba niesamowicie wybitna. Jeden chyba z największych w Polsce, w Europie specjalistów od medali papieskich, monet antycznych. Także mamy też i humanistów. I wspólnie jeszcze z księdzem Janem, gdy nie było naszego stowarzyszenia, jeździliśmy po różnych konferencjach. Ja księdzu pomagałem od strony takiej multimedialnej. On miał fantastyczne wykłady na różnych uczelniach, uniwersytetach. Także...
A zapytam, czy biskup senior Stanisław Napierała jest już waszym członkiem, czy jeszcze nie? Wiem, że jego pasją jest kosmos, więc...
Właśnie, to teraz jest czas, żeby się spotkać. Także księże, biskupie, serdecznie zapraszamy tutaj do Parzynowa na wspólne oglądanie gwiazd przepięknych, gromad kulistych, mgławic i odległych galaktyk. Mamy sprzęt dobry, ksiądz biskup jest specjalistą, także będzie nam bardzo łatwo to wszystko na niebie odszukać.
Panie Piotrze, mimo że interesował się pan kosmosem, fascynował nauką od dziecięcych lat, ma pan wykształcenie, domyślam się, techniczne, pracując w Trasko. Miał pan przerwę w tych zainteresowaniach. Dopiero w tych latach 2000 się objawiła na nowo ta pasja?
No, pasja zawsze była. Pasja zawsze była gdzieś może uśpiona, no bo były inne obowiązki. Też i czasy się zmieniły. Ten sprzęt, te teleskopy, które teraz mamy, to kiedyś byłby nie do kupienia, nie do zdobycia. To pieniądze byłyby bardzo olbrzymie. Technologia spowodowała, że to wszystko stało się dostępne prawie że dla każdego. A poza tym pojawiły się i fundusze unijne. Myśmy startowali w kilku projektach i dzięki temu mamy ten sprzęt.
Wasze zainteresowania to cały wszechświat. Makro i mikrokosmos. Z jednej strony patrzycie w ten makrokosmos, gwiazdy daleko od nas, a z drugiej te cząstki elementarne, o których pan opowiadał. Czyli właściwie wszystko, all around.
Patrzymy w te dwie nieskończoności. Tą nieskończoność, tak jak pan powiedział, cząstek elementarnych i to nas niesamowicie interesuje. No bo powiedzmy sobie szczerze, nic bardziej skomplikowanego ludzie nie stworzyli, jak to, co jest w CERN-ie. Ten wielki zderzacz hadronów, te potężne detektory, które ważą po kilkanaście tysięcy ton.
To jest, jak mówią, największa maszyna świata.
Zgadza się. To budzi niesamowity respekt przed inteligencją ludzką, że potrafili najpierw teorię stworzyć, potem to wszystko jakoś opisać, zaprojektować, wykonać i oni wiedzą, co szukają. To nie jest takie działanie na oślep. Dokładnie wiedzą, co chcą zbadać i to nas interesuje. No i ta druga nieskończoność, no to jest kosmos. Kosmos, przepiękny kosmos z tymi fantastycznymi obiektami tak zwanego głębokiego nieba, które tutaj w Parzynowie my też obserwujemy. Dla mnie na przykład przepiękne są gromady kuliste gwiazd. To jest coś niesamowitego, bo oczywiście możemy tutaj oglądać też i mgławice i te odległe o miliony lat świetlnych galaktyki, ale to wtedy już musimy bawić się w tak zwaną astrofotografię, bo tego okiem tak dobrze nie zobaczymy.
O sprzęcie, który posiadacie, jeszcze będziemy mówić. Ja chcę pana zapytać o inną sprawę. Poszukiwania człowieka, czyńcie sobie ziemię poddaną, powiedział Bóg. W wiekach średnich, w renesansie nawet, Galileusz był tępiony za swoje odkrycia naukowe. Jeszcze ludzie nie rozumieli, że świat jest tak potężny i że można w nim szukać Boga gdzie indziej. Czy w waszych poszukiwaniach jest miejsce na szukanie Boga?
No, pytanie filozoficzne, można już tak powiedzieć. Jak człowiek patrzy na to, ten przepiękny wszechświat, no to takie pytanie sobie też stawia. Czy to kwestia przypadku, czy to rzeczywiście jest ktoś, kto to zaprojektował. Oczywiście tutaj, tu można byłoby też nawiązać do profesora Hellera, Michała Hellera, którego mieliśmy okazję też poznać, który tak wspaniale mówi o tych sprawach nauki, kosmosu i o tym, że tutaj jest miejsce i na Boga oczywiście. Thank you.
Siedziba w Parzynowie jest mała. Zakres zainteresowań olbrzymi. Domyślam się, że to jest tylko rzeczywiście taki czubek góry lodowej, albo nawet jeszcze czegoś większego. Ci ludzie, którzy są waszymi sympatykami, działaczami, którzy skupiają się w tym miejscu. Jak to jest zorganizowane i na czym się skupia w tej chwili wasza działalność?
Taką statutową działalnością to jest edukacja dzieci i młodzieży w tych naukach ścisłych. I rzeczywiście tutaj jest troszkę za mało miejsca, żeby coś robić na taką większą skalę, dlatego współpracujemy ze szkołami. Tu jest kilka takich fantastycznych szkół, fantastycznych dyrektorów, z którymi możemy różne ciekawe przedsięwzięcia robić. I jak pan by odwrócił się, to jest taki baner tutaj na ścianie, Zwind Open Days Astro Show, piknik edukacyjno-naukowy. I dwa razy do roku robimy takie duże przedsięwzięcia edukacyjno-naukowe i to na terenie głównie tej szkoły w Koblej Górze. To jest gimnazjum w Koblej Górze. Tam jest fantastyczna pani dyrektor Ewa Kubiak, z którą współpracujemy. No i władze gminy też są bardzo nam przychylne, trzeba to powiedzieć. No i robimy taką imprezę edukacyjną. Zapraszamy różnych ciekawych profesorów. Teraz na przykład mieliśmy już trzecią edycję tego pikniku. To było 22 października. To też data jest taka charakterystyczna. To jest wspomnienie świętego Jana Pawła II w tym dniu. A myśmy akurat mieli Zwind Open Days Astro Show. I do nas między innymi przyjechała najważniejsza osoba od nauki światowej, pani profesor Agnieszka Zalewska z CERN-u, która przez dwie lub trzy kadencje była prezydentem Rady CERN-u w Szwajcarii. I przyjechała do takiej małej miejscowości, żeby docenić nasze działania, no, z takim przepięknym wykładem. Wykład był przystępny, bo to dla dzieci i młodzieży, neutrina, cząstki, które zmieniają tożsamość. No to pewnie niewiele mówi, ale bardzo interesujący wykład, bo pani profesor się też tym specjalizuje. Było wielu profesorów na tym ostatnim spotkaniu, między innymi z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, tutaj z zakładu w Odolanowie, z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Także od tej strony naukowej było bardzo interesująco. I zawsze oczywiście współpracujemy z CERN-em. I podczas każdych tych spotkań mamy wideokonferencję z CERN-em na żywo. Łączymy się z nimi poprzez ich specjalne systemy. I tak my teraz rozmawiamy, to nasza młodzież, nasze dzieci mogą z tymi inżynierami, naukowcami tam rozmawiać w języku polskim, bo tam jest duża grupa Polaków. I to jest fantastyczne, jak ci młodzi ludzie, jakie zadają pytania. To jest naprawdę coś wspaniałego.
To, co pan mówi, jest niesamowite wręcz. Najwybitniejsi profesorowie, którzy są goszczeni w aulach wspaniałych uniwersytetów światowych, autorytety w swojej dziedzinie, przyjeżdżają albo mają z wami wideokonferencję. To jak z bajki.
Muszę tutaj dodać, że parę dni wcześniej, czyli 22 października, mieliśmy ten piknik edukacyjno-naukowy, a we wrześniu z młodzieżą wyjechaliśmy do Szwajcarii, do CERN-u. Wzięliśmy grupę, prawie 50 osób, młodych ludzi z różnych szkół tutaj, powiatu i spoza, można powiedzieć z Wielkopolski Południowej i nie tylko, bo też i ze Śląska parę osób było i pojechaliśmy do Szwajcarii. Pojechaliśmy tam do CERN-u i tam nas fantastycznie przyjęli. I między innymi też pani profesor Agnieszka Zalewska miała z nami takie spotkanie wieczorne w kampusie CERN-u, tak po godzinie 18:00. Przepięknie rozmawiała i opowiadała o CERN-ie. Młodzież nasza też jest fantastyczna. Naprawdę młodzież jest fantastyczna. Ci młodzi ludzie włączyli się w tą rozmowę, w dyskusję z panią profesor i pani profesor powiedziała tak, no niestety, no będę musiała was odwiedzić. Bo tak była zafascynowana tym spotkaniem młodzieżą, no i przyjechała. Przyjechała tutaj do nas, myślę, że to nie będzie ostatnie tutaj spotkanie i przyjazd. A na poprzedniej naszej wideokonferencji, to było akurat, gdy było całkowite zaćmienie Księżyca, to było we wrześniu 2015 roku. Fantastyczny dzień, fantastyczna pogoda, bo to też jest ważne przy takich zjawiskach astronomicznych. I wtedy mieliśmy znowu wideokonferencję z CERN-em i okazało się, że w kanale nagle ni stąd, ni zowąd, myśmy o tym nie wiedzieli, że coś takiego będzie, pojawiła się pani profesor Zalewska. Ekran został podzielony na ileś tam przez tych inżynierów w CERN-ie na kilka części i pojawiła się pani profesor Agnieszka Zalewska, która w tym czasie była w Japonii na jakiejś tam konferencji dotyczącej neutrin. U nas była godzina bodajże 17, gdy był początek tej wideokonferencji. Natomiast tam w Japonii to już było grubo po północy. I ona zdobyła się na to, żeby właśnie poświęcić czas i z nami, i z tą naszą młodzieżą porozmawiać. Fantastyczne spotkanie to było.
Żyjemy w świecie, który jest bardzo wyrachowany. Nauka, wiedza jest też towarem. Ciekawi mnie, czy docierając do tych tajemnic wiedzy, czy chętnie się dzielą naukowcy, czy nie strzegą zazdrośnie tych tajemnic? Czy wiedza, którą zdobywa się w CERN-ie, jest też wiedzą, którą dają wszystkim, czy też strzegą i będą potem wyciągać profity z tego? Jak to jest?
Oni działają tak, jak my działamy, lub odwrotnie, my działamy tak, jak oni działają. Czyli oni wszystko udostępniają, wszystko, można powiedzieć, za darmo. Oczywiście ta cała technologia, która tam w CERN-ie jest, to są miliardy, dziesiątki miliardów euro. Na ten budżet składają się państwa członkowskie i stowarzyszone. Ale za to CERN, to co nową technologię wymyśli, jakieś nowe rozwiązania, to wszystko jest otwarte dla wszystkich, udostępnione. Także oni nie chowają tego gdzieś tam dla siebie, to jest od razu udostępniane. No chociażby weźmy internet. No kto to wymyślił? Oni to wymyślili i udostępnili całą tą technologię, bo w wyniku zderzenia cząstek tych elementarnych, w tym wielkim zderzaczu hadronów, jest generowana tak potężna ilość danych, że ta serwerownia, która jest tam w CERN-ie, w Genewie, która tam ma kilka tysięcy komputerów, to wszystko jest nic, to wszystko jest za mało, żeby w ogóle spojrzeć na to zjawisko, które zostało zarejestrowane. I oni stworzyli tą sieć komputerową, w ogóle ten schemat www i schemat rozsyłania informacji po całym świecie. No i my z tego korzystamy. I z wielu innych rzeczy, które tam na potrzeby badań ci naukowcy wymyślają, inżynierowie to potem realizują. My mamy dostęp czy w medycynie, czy w innych jakichś takich zastosowaniach. To wszystko jest otwarte. I my tu w Cwincie też wszystko, co robimy, udostępniamy. Tutaj nie ma, że coś dla siebie. Staramy się robić, póki możemy i mamy jeszcze takie możliwości za darmo lub prawie że za darmo. Po prostu takie trochę może i przesłanie nasze do innych, że warto, warto coś z siebie dać innym.
Gdybyśmy chcieli usystematyzować działalność waszą, matematyka, fizyka, astronomia, czy są jakoś jeszcze bardziej szczegółowo rozpracowywane tematy?
Nie. Takich bardziej szczegółowych, jak gdyby takiego podziału to nie ma. Można powiedzieć tak, że głównym tym członem to jest astronomia i kosmos. I wszystko się kręci wokół tego. Patrząc w jedną i w drugą stronę, jak gdyby dochodzimy do tego samego punktu. Także czy w cząstki elementarne, czy w kosmos, zawsze dochodzi się do tego samego miejsca, więc te dwie jak gdyby skrajne kwestie to jest to, co nas interesuje obecnie. A co będzie w przyszłości, to będzie zależało od tych młodych ludzi, którzy tworzą Cwint. Którzy teraz może już tak nie są w stanie tak aktywnie, jak gdyby się włączać i tu często przyjeżdżać, bo tak jak powiedziałem, oni gdzieś są w świecie. Naprawdę mamy niesamowitych, młodych, zdolnych ludzi, którzy są fantastycznymi matematykami, pracują na uniwersytetach, zdobywają wyróżnienia w różnych grantach, konkursach i to od nich będzie zależało, w którym kierunku tutaj pójdziemy. Na pewno astronomia zawsze pozostanie, bo to jest coś, no, niesamowitego. To zawsze będzie zachwycać. U nas będzie może coraz gorzej, bo tutaj jest kłopot z tym zaświetleniem. Niestety, to niebo jest coraz gorsze, bo wszyscy oświetlają, wszystkie obiekty są przepięknie wyeksponowane światłem, a to nam przeszkadza. No ale świat już zauważył. Były takie dwie deklaracje UNESCO na temat ciemnego nieba. To była La Palma i Teneryfa 2004 i 2009 rok. I ta deklaracja UNESCO mówi, że to ciemne niebo jest też dziedzictwem, które należy zachować dla przyszłych pokoleń. Bo to ginie, to tak, lasy giną, przyroda, zabytki, ciemne niebo, to też jest coś bardzo ważnego. Za ileś tam lat, jeżeli nie będziemy tutaj starać się ograniczać to zaświetlenie, to niestety to tylko będziemy w komputerach mogli widzieć te przepiękne obiekty, bo to będzie już nie do zobaczenia. A teraz jeszcze takie możliwości tutaj mamy, nawet w Parzynowie.
Tak, chciałem, żeby pan sprecyzował, dookreślił dziedzinę, którą się zajmujecie, ale widzę, że tutaj połączenie rzeczywiście wszystkich nauk matematycznych, humanistycznych, ale dawno temu już powstało takie określenie jak filozofia, umiłowanie nauk. Skupiacie się na astronomii, ale tak naprawdę jesteście bardzo blisko filozofii. Panie Piotrze, czym dysponujecie tutaj? Patrząc w górę, tak jak pan opowiadał, belki ponad 100-letniego domu. Obserwatorium astronomiczne kojarzy się z kopułą, rozsuwanym dachem, który się jeszcze kręci w koło. Jak to wygląda tutaj? Macie szansę na takie sklepienie?
No oczywiście, że mamy. To jest docelowe nasze obecnie działanie, bo sprzęt mamy, można powiedzieć, bardzo dobry, profesjonalny. Na nasze polskie możliwości sprzęt jest doskonały. No, mówimy tutaj o takim poziomie amatorskim oczywiście, bo uczelnie, instytuty mają na pewno dużo lepszy sprzęt. I teraz kolejny krok to są kopuły, bo ten sprzęt, który my mamy, to żeby coś zobaczyć, to musimy udać się na jakieś takie miejsce obserwacyjne, rozłożyć to, ustawić, no i wtedy możemy obserwować. Ale docelowo będą kopuły i nad tym obecnie pracujemy. Sytuacja obecna to ma taki plus, że nie jesteśmy przywiązani do danego miejsca, że z tym sprzętem możemy się udawać tam, gdzie chcemy. Tam, gdzie jest rzeczywiście ciemne niebo, gdzie warunki są doskonałe, gdzie nie ma świateł, nie ma mgły, nie ma... No różne są sytuacje. Gdy jest kopuła, no to już jest to miejsce stałe, no ale wtedy praktycznie możemy o każdej porze dnia i nocy oglądać te obiekty. Mówię, że za dnia też, bo mamy doskonały sprzęt do obserwacji Słońca. To są zupełnie inne teleskopy, które pracują w tak zwanym paśmie H-alfa i my możemy oglądać protuberancje, czyli wyrzuty koronalne, te ciemne plamy na Słońcu, czyli obszary o innej temperaturze w dzień oczywiście, kiedy Słońce świeci. Kopuły będą, ja myślę, że no my jesteśmy konsekwentni i jak sobie postawimy jakieś cele, to do tego celu dążymy i myślę, że jak spotkamy się za jakiś czas, pewnie w przyszłym roku, to już tutaj będzie co najmniej jedna lub kilka kopuł. No pytanie, czy tutaj? Właśnie pytanie, czy tutaj? Bo mamy kilka zdefiniowanych miejsc i to już wiele lat temu określiliśmy, gdzie te miejsca są, gdzie moglibyśmy takie docelowe kopuły postawić. Miejsca te są fantastyczne, czyli nic tam nie ma, co by zakłócało oglądanie. Miejsca na lokalizację kopuł są, tylko że to oczywiście kosztuje sporo pieniędzy, no i trzeba znaleźć na to środki w różnych programach. No staramy się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, sam jestem ciekaw.
A czy udało wam się już odkryć jakąś kometę, czy jakieś inne ciało niebieskie?
Powiem tak, no myśmy specjalnie niczego nie odkryli. To, co my odkrywamy, to już dawno ktoś odkrył, my tylko to podglądamy i oglądamy. Także, ale za każdym razem, gdy się patrzy na niebo, na ten sam obiekt, to on zawsze inaczej się prezentuje. Ale to już zostało kiedyś tam odkryte. Może nasi następcy, którzy będą prowadzić tutaj bardziej już takie naukowe badania, to i coś odkryją. Bo my mamy takie możliwości. My współpracujemy między innymi z Instytutem Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj przyjeżdżają do nas profesorowie i kto wie, być może jakiś taki projekt badawczy też będziemy wspólnie z młodzieżą realizować.
Wtedy rzeczywiście już trzeba by dyżurować przy tym niebie. Jak będzie kopuła, będzie otwarte niebo nad wami, to rzeczywiście dyżury wolontariuszy może, młodych naukowców, którzy będą odkrywać nowe kosmosy.
Z tym, że praca takiego astronoma, jakbyśmy spojrzeli na te prawdziwe obserwatoria, takie profesjonalne, astronomiczne, to już nie jest taka romantyczna. To raczej się siedzi gdzieś tam, niekoniecznie tam w Chile na Atacama, gdzie są te przepiękne warunki obserwacyjne, czy na Teneryfie, czy na La Palma, gdzie Europejska Agencja Kosmiczna ma swoje teleskopy, tylko gdzieś tam w małym, ciasnym pomieszczeniu przed komputerami, a teleskopy są obłożone elektroniką, wszystko internetem i kablami jest przesyłane gdzieś tam i ten astronom w zasadzie nie widzi tego nieba. On widzi coś tam, to jest paradoks, tak? Widzi na ekranie monitora i to w zasadzie nawet nie widzi obrazów, tylko liczby. Potem komputery to przerabiają i coś z tego tam wychodzi, tak?
Wy jesteście na etapie romantycznym rzeczywiście podziwiania nieba.
Nas właśnie ten romantyzm bardziej interesuje, natomiast tych zawodowych astronomów, oni mają konkretne cele, konkretne zadania i tam na ten romantyzm jest troszeczkę mniej miejsca. Natomiast jak się rozmawia z tymi kolegami, którzy gdzieś tam, czy właśnie tutaj blisko na Wyspach Kanaryjskich, na La Palma czy na Teneryfie prowadzą te badania, to też mają czas, żeby wyjść poza kopułę i spojrzeć na to przepiękne niebo. Wiele osób wyjeżdża na wakacje, chociażby na Teneryfę, bo teraz te tanie linie lotnicze, to można wsiąść w samolot i za niewielkie pieniądze tam polecieć. A tam na Teneryfie, myśmy z nimi nawiązali też współpracę, tam są największe na świecie teleskopy słoneczne. Teleskopy, które są w takich budynkach po kilkanaście pięter. Olbrzymie, bo tam warunki są niesamowite. W sumie, jak patrząc na kulę ziemską, to są takie trzy miejsca najlepsze na świecie. To właśnie Wyspy Kanaryjskie, Teneryfa i La Palma. Na La Palma jest ten największy teleskop w świetle wizualnym i w podczerwieni, którego średnica, pan tu widział te nasze teleskopy, to jest taka gdzieś, a tam jest 10,5 metra średnica tych zwierciadeł. Drugie miejsce to są Hawaje, no i trzecie to jest Atacama w Chile.
Szanowni Państwo, to dopiero pierwsza część rozmowy z panem Piotrem Duczmalem z Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie. Na drugą zapraszam 21 grudnia, parę dni przed świętami, gdy będziemy wszyscy wypatrywać tej jednej, jedynej gwiazdy.